Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki, Driven to Distraction. Recognizing and Coping with Attention Deficit Disorder from Childhood through Adulthood to Klasyczna, popularyzatorska książka o ADHD, napisana przez psychiatrów Edwarda M. Hallowella i Jona J. Retea. Podany numer ASIN dotyczy wydania audio czytanego przez Jona McDonagha, który jest narratorem, a nie autorem tekstu. Autorzy omawiają ADHD, dawniej często określane jako ADD, jako neurorozwojowy wzorzec trudności z regulowaniem uwagi, impulsywności, organizacji i emocji. Ich celem nie jest ograniczenie się do listy objawów ani zastąpienie profesjonalnej diagnozy. Książka ma pomóc czytelnikowi rozpoznać możliwe mechanizmy stojące za chaosem, prokrastynacją oraz problemami w nauce, pracy i relacjach. Włączy objaśnienia kliniczne z historiami pacjentów i wskazówkami dotyczącymi radzenia sobie. Ważnym elementem jest odejście od moralizowania. Autorzy pokazują, że powtarzające się trudności z koncentracją nie muszą świadczyć o lenistwie, niskiej inteligencji czy braku charakteru. Jednocześnie nie przedstawiają ADHD jako prostej etykiety wyjaśniającej każdą życiową trudność. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ADHD jako problem regulacji uwagi, a niezwykły brak koncentracji. Jedną z najważniejszych tez książki jest to, że ADHD nie oznacza po prostu niemożności skupienia się. Hallowell i Ratey opisują raczej trudność w elastycznym kierowaniu uwagą. Osoba może nie być w stanie rozpocząć monotonnego zadania, utrzymać koncentracji na wykładzie albo pamiętać o kolejnych krokach projektu, lecz równocześnie potrafić bardzo intensywnie angażować się w czynność, która jest nowa, pilna lub szczególnie interesująca. Ten pozorny paradoks pomaga wyjaśnić, dlaczego otoczenie nieraz błędnie interpretuje ADHD jako wybiórczą niechęć do obowiązków. Jeśli ktoś godzinami zajmuje się hobby, a nie odpisuje na ważną wiadomość, problem nie musi polegać na braku zdolności do koncentracji, lecz na regulacji jej kierunku i czasu trwania. Autorzy uwzględniają także impulsywność, dezorganizację oraz trudności z przewidywaniem konsekwencji. Dzięki temu przedstawiają ADHD jako zróżnicowany obraz, a nie jednorodny zestaw zachowań. Taka perspektywa ma praktyczne znaczenie. Zamiast powtarzać ogólne polecenie, by bardziej się starać, warto ustalić, kiedy trudność pojawia się najczęściej, jakie bodźce ją nasilają i jak zmienić warunki wykonania zadania. Książka sprzeciwia się więc uproszczeniu, według którego sama silna wola powinna wystarczyć do uporządkowania objawów. Po drugie, historie kliniczne zamiast bezosobowej listy symptomów, Driven to Distraction, wyróżnia się sposobem przedstawiania materiału. Autorzy posługują się przykładami z praktyki klinicznej, aby pokazać, jak podobne mechanizmy mogą prowadzić do odmiennych doświadczeń życiowych. W jednym przypadku na pierwszy plan może wysuwać się chaos w obowiązkach szkolnych, w innym konflikty wynikające z impulsywnych reakcji, a w kolejnym przeciążenie dorosłej osoby, próbującej sprostać wymaganiom pracy i domu. Funkcją tych historii nie jest stworzenie prostego testu samodiagnozy. Mają one uświadomić, że objawy trzeba interpretować w kontekście rozwoju, środowiska oraz trwałego wpływu na codzienne funkcjonowanie. Taki sposób pisania był szczególnie ważny, gdy ADHD bywało kojarzone niemal wyłącznie z nadpobudliwym dzieckiem. Książka pokazuje, że osoby spokojne zewnętrznie również mogą doświadczać znaczących trudności z uwagą i organizacją. Narracje kliniczne ograniczają też ryzyko moralnej oceny. Czytelnik widzi ciąg powtarzalnych problemów, nie zaś pojedyncze potknięcie, które można łatwo przypisać niedbalstwu. Jednocześnie metoda ma ograniczenie. Rozpoznawanie siebie w opisie przypadku nie jest równoznaczne z diagnozą, ponieważ podobne objawy mogą wiązać się z lękiem, depresją, stresem, zaburzeniami snu lub innymi stanami. Książka jest zatem użyteczna jako punkt orientacyjny i język do rozmowy ze specjalistą, nie jako samodzielne narzędzie diagnostyczne. Po trzecie, ADHD od dzieciństwa do dorosłości i skutki w relacjach oraz pracy. Podtytuł książki podkreśla jej szeroką perspektywę rozwojową. Hallowell i Ratey przekonują, że ADHD nie powinno być traktowane wyłącznie jako problem wieku szkolnego, z którego człowiek automatycznie wyrasta. Objawy mogą zmieniać formę wraz z wiekiem. U dziecka widoczne mogą być trudności z siedzeniem w miejscu, kończeniem zadań i reagowaniem na instrukcje. U dorosłego częściej na pierwszy plan wychodzą spóźnienia, zaległe rachunki, nieuporządkowane priorytety, zmiany pracy, kłopoty z planowaniem oraz napięcia w bliskich relacjach. Książka akcentuje, że konsekwencje nie wynikają z jednego izolowanego objawu. Problem powstaje wtedy, gdy małe zakłócenia powtarzają się i kumulują. Zapomniane zobowiązanie może osłabiać zaufanie, odkładane zadania mogą zwiększać presję, a presja może prowadzić do kolejnych impulsywnych decyzji. Takie ujęcie jest przydatne dla rodziców, nauczycieli i partnerów, ponieważ przesuwa uwagę z pytania, kto zawinił, na pytanie, jakie wsparcie i struktura są potrzebne. Autorzy nie sugerują jednak, że diagnoza usuwa osobistą odpowiedzialność. Rozróżniają wyjaśnienie od usprawiedliwienia. Zrozumienie neurologicznych źródeł trudności ma umożliwić bardziej realistyczne zobowiązania, naprawianie skutków błędów i budowanie systemów, które zmniejszają prawdopodobieństwo ich powtarzania. Po czwarte, od wstydu i samokrytyki do precyzyjnych strategii radzenia sobie. Książka konsekwentnie kwestionuje obraz osoby z ADHD jako leniwej, niezdyscyplinowanej lub niewystarczająco ambitnej. Autorzy wskazują, że wieloletnie niepowodzenia w wykonywaniu pozornie prostych zadań często wytwarzają wstyd. Człowiek może wiedzieć, co powinien zrobić, lecz nie potrafić przełożyć tej wiedzy na działanie we właściwym momencie.
Z tego napięcia rodzą się samokrytyka, unikanie i dalsza prokrastynacja. Hallowell i Ratej proponują podejście bardziej operacyjne.
Zamiast opierać plan na obietnicy, że od jutra wszystko będzie przebiegać idealnie, warto zewnętrznie organizować to, czego nie da się niezawodnie utrzymać w pamięci roboczej. Przykładami są krótkie listy, widoczne przypomnienia, rozbijanie zadań na małe kroki, stałe miejsca na istotne przedmioty oraz korzystanie ze wsparcia drugiej osoby.
Istotne jest również dopasowanie środowiska do rodzaju zadania, na przykład ograniczenie rozpraszaczy podczas pracy wymagającej skupienia.
Autorzy omawiają szersze formy pomocy, w tym konsultację diagnostyczną, psychoterapię, edukację oraz, gdy jest to klinicznie uzasadnione, leczenie farmakologiczne. Nie prezentują jednej techniki jako uniwersalnego rozwiązania. Skuteczna pomoc wymaga rozpoznania własnego wzorca trudności, monitorowania efektów i łączenia metod. To przesuwa punkt ciężkości z obwiniania siebie na projektowanie praktycznych zabezpieczeń. Na koniec, perspektywa mocnych stron bez romantyzowania realnych ograniczeń. Hallowell i Ratey należą do autorów, którzy wcześniej próbowali opisywać ADHD nie tylko językiem deficytu. Zwracają uwagę, że niektóre osoby z tym rozpoznaniem mogą wnosić energię. Ciekawość, spontaniczność, zdolność dostrzegania wielu możliwości albo intensywne zaangażowanie w interesujące dziedziny. Taka perspektywa jest ważna, ponieważ diagnoza bywa odbierana jako wyrok ograniczający tożsamość. Książka zachęca, by nie redukować człowieka do trudności z uwagą i pamiętać o jego zainteresowaniach, kompetencjach oraz warunkach, w których funkcjonuje najlepiej. Jednocześnie jej sens nie polega na twierdzeniu, że ADHD samo w sobie zapewnia wyjątkową kreatywność czy sukces. Romantyzowanie objawów byłoby równie nieprecyzyjne jak ich demonizowanie. Impulsywność może szkodzić relacjom, a hiperfokus nie zastępuje zdolności do realizowania codziennych obowiązków. Siła tego podejścia polega na połączeniu realizmu z szacunkiem. Plan pomocy powinien zmniejszać konkretne przeszkody, ale także wykorzystywać autentyczne zainteresowania i talenty osoby. W praktyce oznacza to szukanie dopasowania między wymaganiami szkoły lub pracy a indywidualnym stylem działania. Zamiast oczekiwać pełnej normalizacji zachowania, autorzy proponują tworzenie warunków, w których człowiek może funkcjonować odpowiedzialnie i skutecznie, nie tracąc poczucia własnej wartości. Podsumowując, Driven to Distraction będzie wartościową lekturą przede wszystkim dla dorosłych, którzy podejrzewają u siebie ADHD, rodziców próbujących zrozumieć trudności dziecka, a także nauczycieli, partnerów i osób pracujących pomocowo. Nie zastępuje ona aktualnej konsultacji psychiatrycznej lub psychologicznej, zwłaszcza że język diagnostyczny i wiedza kliniczna rozwijają się od pierwszego wydania książki. Nadal może jednak pomóc uporządkować doświadczenia, które często są rozproszone i obciążone wstydem.
Czytelnik zyskuje ramę do rozróżnienia między pojedynczym roztargnieniem a trwałym wzorcem problemów, który wpływa na naukę, pracę, zarządzanie czasem i relacje. Zyskuje też praktyczną zasadę, że dobre intencje trzeba wspierać konkretną strukturą, a nie wyłącznie większą presją na siebie.
Na tle wielu poradników książka wyróżnia się połączeniem klinicznego spojrzenia z przystępnym, osobowym stylem. Nie ogranicza ADHD do dzieci ani do listy kryteriów.
Pokazuje ciągłość doświadczeń od dzieciństwa do dorosłości oraz różnice między ludźmi mającymi podobne trudności.
Jej odrębność polega również na równowadze między uznaniem ograniczeń a unikaniem redukowania osoby do diagnozy.
Dla współczesnego odbiorcy największą wartością będzie prawdopodobnie nie każda historyczna, szczegółowa wskazówka, lecz trwała zmiana perspektywy.
Od pytania, dlaczego nie potrafię się po prostu zmobilizować, do pytania, jakie mechanizmy i warunki pomogą mi działać konsekwentniej.
To czyni książkę użytecznym wprowadzeniem, które warto uzupełniać aktualnymi źródłami i profesjonalną oceną.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, John McDonough, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.